Drodzy Państwo, a naszymi gośćmi są pani Michalina i pan Tamer Riszmawi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy trochę o wojnie izraelsko-palestyńskiej, ale z perspektywy Palestyńczyków, z perspektywy mieszkańców Strefy Gazy, mieszkańców Zachodniego Brzegu i może najpierw, aby trochę nakreślić tło, rozmawiamy dzisiaj, ten odcinek nagrywamy w sobotę wieczorem. Warto podkreślić tutaj konkretną datę, bo faktycznie ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i co chwilę dochodzą do nas nowe informacje. Jeżeli chodzi chociażby o samą sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Gdybyście Państwo mogli powiedzieć, jakie do Was docierają informacje, czy od Pańskich rodziców, czy od osób, które właśnie przebywają w Strefie Gazy?
Ogólnie od rodziców, które też mają kontakty z ludźmi w Strefie Gaza. Mimo to, że natychmiast kontakt jest bardzo określony, bardzo utrudniony, bo też ludzie, które dalej żyją, to jest to jakoś na biegu cały czas, więc no, z telewizji, różnych jakby różnych źródeł kanałów i no i tyle, no i też jakby z social media też dużo.
Nie mamy bezpośredniego kontaktu, ponieważ Strefa Gazy została odłączona, jak Państwo pewnie wiedzą, wczoraj od internetu i bardzo ciężko jest się z kimkolwiek skontaktować. Nasza koleżanka ma męża Palestyńczyka, który po wielu latach nieobecności właśnie w Gazie zdecydował się odwiedzić tam swoją rodzinę. Akurat pojechał przed wojną i nie ma z nim kontaktu od ponad tygodnia.
Znajoma jest Polka,
tak,
tutaj mieszka.
Tak, jest Polka i mąż też ma polskie obywatelstwo. Starają się jak mogą, żeby nawiązać z nim kontakt, ale niestety się nie udaje.
A jakie macie Państwo informacje, jeżeli chodzi o już o taką samą sytuację humanitarną, czyli wiemy, że jest odcięte są dostawy żywności, ale czy jeszcze tej żywności wystarcza? A co na przykład z korytarzami humanitarnymi? Czy macie jakiekolwiek informacje, czy te korytarze działają? Ludzie w ogóle...
Na razie są zatrzymane, no są zatrzymane, no niestety przez państwa Izrael, która kontroluje wszystkie granice, oni puszczają albo nie puszczają. Jedzenie to jest jedna sprawa, ale też wiemy, że to jest może w tej chwili może najmniej istotne, tak, bo tam zaraz będą leki brakują, tak, dzieci idą operacja bez żadnej nieuczulenia, nie ma sytuacji, więc szpital wygląda bardzo tragicznie, więc szpital, który jest zaznaczony dla 50 osób, jest tam 500 osób. Ludzi, operacja są wykonane na podłoga, nie ma czysta woda, to wiesz, to są takie różne szczegóły, które tutaj na co dzień nawet człowiek o tego nie myśli, a tam po prostu takiej podstawy braknie.
Przede wszystkim czerpiemy wiedzę z oficjalnych portali agencji ONZ-u. Wydaje nam się, że to są informacje, na których można polegać. Bo niestety no, nie wszystkie media pokazują informacje takie, którym moglibyśmy zaufać.
Państwo mieszkacie w Polsce, no ale oczywiście ze względu na męża no, śledzicie przebieg tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego na pewno od lat. Państwo rodzice urodzili się w Strefie Gazy. Czy mógłby Pan trochę opowiedzieć historię ich życia, no i także tę własną perspektywę?
Oczywiście. Ogólnie... Oba moje rodzice tam urodzili w lat 50. w Gazie. Mój ojciec po urodzeniu od razu z ojcem i z mamą się wyprowadzili do miasta Betlejem. Ale moja mama tam mieszkała prawie do 20 lat życia, bo mój pradziadek, on był prawosławny ksiądz i on był biskupem w Gazie. Przez tych latach wtedy też mój dziadek tam mieszkał i mój dziadek prowadził pierwszą aptekę w Gaza, się nazywało właśnie pierwsza apteka w Gaza, była w centrum Gaza i no, moja mama tam chodziła do szkoły, do liceum, a później jak miało 20 lat i jakby chciała się ożenić z mojego ojca, to ona też się wyprowadziła do Betlejem i tam mieszkała, ale na przykład dziadek i babcia tam zostali mieszkańcy Gaza do roku 2000, a w rok 2000 przyszli do nas na wakacje do Betlejem, a wybuchła druga intifada. A od tego czasu już nie mieli jak wracać do Gazy. Po prostu wtedy już Gaza stała się jako zamknięte więzienia i oni nie mieli do niej dostęp, do własnego domu, do własnej apteki, do własnej pracy. Dziadek zmarł w roku 2007 z żalu, że nie mógł wrócić do siebie, do swojego domu w Gaza. I dalej babcia żyje w Betlejem już, minęło 23 lata po prostu i jej dom już, wiemy od sąsiadów, że już dom już nie istnieje. wszystko to, co było w środku, już też zostało zniszczone, apteka też już nie istnieje, więc to też dla nich to jest bardzo trudne.
My i nasze dzieci znamy Gazę ze zdjęć, które pokazuje nam mąż, kiedy był dzieckiem małym i jeździł tam nad morze, ale...
No w lat 90. to była jakby nasza wakacja, my zawsze na wakacje, jak zaczęło lato, chodziliśmy z bratem, z siostrą, zostaliśmy tam miesiąc, półtorej miesiąca u dziadków w Gazie. No, pamiętamy tego wszystkiego jeszcze, to fajne, no wiadomo, fajne miasto na plaży i no,
jeszcze to jest tak. Macie Państwo takie spojrzenie i takie wspomnienia ze strefy Gazy, a proszę powiedzieć z perspektywy, tak jak rozmawia Pan na przykład ze swoimi rodzicami, którzy jeszcze pewnie to wspomnienie i te opowieści dziadków mają w głowie, to wszystko jest u nich nadal takie bardzo świeże. Jak oni dzisiaj patrzą na tę narrację izraelskiej strony, która wiadomo w jaki sposób przedstawia interesy strefy Gazy? Jakie są w ogóle ich komentarze i co oni czują?
Co ogólnie odczułem bardzo, bardzo okropne, tak? Z jednej strony bardzo okropnie, że tego wszystkiego się dzieje, a nie ma na tego mocy, nie ma na tego siły, nie ma co robić, tak? I to jest tak, człowiek jak się czuje bezradnie, nie ma wpływu na co się dzieje, to jest taki frustrujące. No wiadomo, moja mama tam spędzała swoje 20 lat, więc dla niej to też jakby kawał życia, znajomych, które teraz ona słyszy, że już nie żyją i to też jest smutne, ale to też jest tak, że cała i Gaza, i też wschód z... Zachodni brzeg Jordanu, to też jak żyją pod okupacją już w ostatnie 75 lat, więc ta sytuacja jakoś się powtarza co kilka lat.
A w czym się przejawia, jak Pan powiedział, żyją pod okupacją nawet na zachodnim brzegu Jordanu, to w czym ta okupacja się przejawia, jak wygląda codzienność życia Palestyńczyków dzisiaj?
To jest właśnie bardzo właściwe pytanie, które mało ludzi wiedzą, co się dzieje tak naprawdę. Ja jako oryginalny, ja mam i palestyński paszport, i polski paszport, tylko dowód mój jest palestyński. I ogólnie każdy podróżujący do Palestyna, to nie ma prawa wracać do Palestyny bez pozwolenia przez Izrael. Izrael kontroluje wszystkie granice Palestyny, więc co do ludzi, do podróży wewnątrz, zewnątrz, to wszystko jest pod kontrolą Izrael. Cała też import, eksport, wszystko musi być puszczone przez Izrael. Nawet drogi, a między miasta, tak, żeby podróżować z jednego miasta palestyńskiego do drugiej, na przykład z Betlejem do Ramala albo do Jericho, tam też trzeba mieć pozwolenie Izrael. To oni kontrolują wszystko, woda, prąd. Nawet żeby mieć palestyński paszport, ja muszę mieć potwierdzony Izrael. Żeby mieć palestyński dowód, muszę mieć potwierdzony przez Izrael. Żeby mieć palestyński akt urodzenia, to musi być wszystko potwierdzone przez Izrael.
Dokładnie przez władze okupacyjne Izraela, bo tak to się oficjalnie nazywa i my czasem mamy zapytania do polskiej ambasady w Tel Awiwie, to odsyłają nas właśnie do władz okupacyjnych Izraela, bo nie są w stanie nam pomóc i taką formułkę już wiele razy otrzymaliśmy, żeby kontaktować się z władzami okupacyjnymi Izraela.
Więc oprócz tego jest to, że nielegalne kolonie, które się powiększają roku w roku, one są nawet nielegalne przeznaczone przez ONZ, że to są... One okradają coraz większy teren palestyński, tak? Ludzie, które mają swój teren, po prostu dzisiaj jest, jutro go nie ma. Teraz jest okres, najbardziej popularny okres dla nas na zbieranie oliwki. I teraz, jak się kolonie?
Osadnicy
atakują ludzi i zabijają ludzi, które idą na swój ogród, żeby zabierać oliwki. I to coś to jest dla nas... Mhm. Niestety to się dzieje od latami, tylko teraz jakby wybuchła ta informacja, ta cała problem światowa, bo też zostały zabite z drugiej strony, tak? Ale przez 60 albo 75 lat to była jednostronna wojna, tylko ze strony Palestyny ludzie zostały zabite, więc to nie było aż tak ważne dla świata. A teraz jak z drugiej strony też zostały zabite ludzie, jednak jest to bardzo ważny temat.
Więc mamy nadzieję, że przy tej okazji smutnej ofiar w Izraelu i ofiar w Gazie, świat dowie się o sytuacji w Palestynie, o której nie mówiono tak naprawdę od lat.
No właśnie, powiedzieliście Państwo, że teraz w związku z tymi ofiarami w Izraelu być może te sprawy zostaną nagłośnione, ale to są ofiary wśród cywilów, tak samo jak ofiary, które dzisiaj giną w strefie Gazy, to w znacznej większości też niestety dotyka cywilów, dotyka kobiet, dotyka dzieci, a no de facto za to, za tę eskalację odpowiedzialny jest Hamas, chociaż powiemy o tych korzeniach i o tym mówimy, ale teraz powiedzmy, że za to świat obarcza odpowiedzialnością Hamas. Hamas to jednak nie jest to samo co Palestyna. Jak Państwo byście ocenili stosunek czy do mieszkańców strefy Gazy, czy zachodniego brzegu właśnie do przedstawicieli Hamasu?
Ja bym jeszcze się wycofał jeszcze krok do tyłu, jakbym mógł, bo Hamas to jest grup palestyński, tak, która została stworzona w rok 87. Tak, ale wojna z Izraelem to tak naprawdę istnieje od roku 48, więc Hamas jest wynik ta istniejąca wojna. Hamas nie powodował wojny. To nie jest, że Hamas z wyniku Hamas jest wojna, po prostu Hamas się urodził wśród Palestyńczyków, bo było 40 lat wojny i okupacji i to była jedna grupa, taka milicja, która chciała walczyć z okupacją. Więc nawet zniesienie całego Hamasu nie kończy wojna, bo wojna się nie urodziła z Hamasu. Hamas to nie jest powód wojny, tylko on jest jeden z wynikiem tej wojny. I to jest też bardzo, bardzo ważne określić, że wojna jest przez okupację, a nie przez Hamas. Jak nie ma okupacji, też Hamas nie będzie istniało, bo ludzie nie będą go wspierali. Ludzie go wspierają Hamas, bo to jest jedyna forma walka z okupacją. Jak nie ma okupacji, to ludzie nie będą walczyć z niczego. I drugi punkt, który też sam bardzo oznaczasz, które jest też bardziej jakby złe, powiadam o niego w media, taka zła propaganda, że tutaj nie chodzi o walkę religijną albo walkę przeciwko Żydów. Tak? Tutaj jest okupacja, to jest walka polityczna. To nie jest Hamas przeciwko Żydów albo Hamas albo muzułmanie przeciwko Żydów. Tak? Ja jestem chrześcijanin, w Palestynie też są wiele innych chrześcijanie, są też muzułmanie, ale tutaj jest wojna polityczna, tak? Mamy okupację przez Izrael, walczymy z okupacją. Nieważne, że są Żydów, czy są nie Żydów. Jakby była okupacja, nie wiem, włoska, to by walczyliśmy z Włochami. Więc tutaj to nie jest tak, że mamy nienawiść do tego narodu, bo oni są Żydami albo cokolwiek. To jest takie, oni niestety propaganda izraelska, ona bardziej tak określa, że a, to jest antysemityzm, to my ich nienawidzimy, bo oni są Żydami, biedni, bo to jest taki niewłaściwa forma. Co do pani pytania, co do Hamasu, no tak jak mówię, Hamas teraz zrobiło to, co zrobiło. Oczywiście, tak jak żona też powtarzała, też się zgadzam, że zabijanie cywilnych ludzi to jest bardzo źle. Ja też mam i żona też ma koleżanek i kolegów z Izraelu, Żydów. Też była na naszym ślubie jedna koleżanka żydowska z Izraelu. Przyszła do nas do Betlejem, jak braliśmy ślub. Więc my nie mamy nic do cywilów. Tylko też ja mam duże wątpliwości, co dokładnie się stało, tak? Bo też izraelska propaganda, ona jest bardzo silna. To, że ludzie zostały zabite, to wiadomo, ale w jaki sposób wszystkiego, to też nie wiadomo. Tak była duża historia, różnych powiedziane, ale tak żadne dowody twarde nie było pokazane, a nikt o nich nie prosił.
Czyli myśli pan sugeruje, żebym na przykład ja dobrze zrozumiała, bo tutaj też część komentatorów czy część ekspertów no podnosi, że faktycznie gdyby nie Izrael, to nie byłoby Hamasu, że Hamas no de facto
dokładnie,
jest na rękę, żeby wytłumaczyć w pewien sposób eksterminację, czy to, co dzisiaj się dzieje, prawda, w strefie Gazy. Czyli co, na przykład myśli pan, że mógł w jakiś sposób, czy to Mossad, czy izraelskie władze mogły w jakiś sposób ułatwić na przykład wydostanie się bojownikom Hamasu ze strefy Gazy, czy ułatwić jakoś...
Powiem pani tak. Jeżeli ktokolwiek osoba była kiedykolwiek w Palestynie, czy w Izrael, czy jakiekolwiek granice, to ogólnie są bardzo mały kraj, dystanse są bardzo małe, a historia, oficjalna historia Izrael, że jakby militanci z Hamasu byli wśród Izrael, mieli czas od 7 do 8 godzin, żeby zabić ludzi przed reakcją armii izraelskiej. To jest dla mnie nierealne, żeby 7 godzin oni mieli wolność, a że armia izraelska nic o tym nie wiedziała. To jest czwarta najsilniejsza armia na świecie. Izraelski Mossad, każdy o tym wie, że oni wiedzą nawet, co ludzie myślą, nie co ludzie robią albo co ludzie mówią. I to, że oni byli w stanie 7 godzin tam być i nie reagowali, to na pewno coś, dostali jakieś informacje, że mają nie reagować przez pewnego czasu. Bo też brać pod uwagę, że od początku roku jakby Netanyahu miał dużo problemów politycznych wewnętrznych w Izraelu, bo nie mógł sobie zrobić rząd, bo dużo ludzi byli przeciwko niego, to akurat to dla niego było bardzo pod rękę, żeby takie coś się stało i on, myślę, że z tego on nie jest smutny.
A proszę powiedzieć, jak Państwo widzicie przyszłość Palestyńczyków, przyszłość Strefy Gazy? Czy wierzycie, że jakoś uda się jeszcze odzyskać pewną wolność, uratować te ziemię, tak jak już obserwujecie z perspektywy czasu i obserwujecie tę sytuację obecnie?
Właściwie powiem, że ja już zaczynam się bać o nawet zachody brzegu Jordanu, także tam będzie już zostało to, co było w Gazie. Jak Izrael zdobi Gazę, to kolej już jest na drugiej stronie, będą atakować, żeby okupować całą ziemię. Już, ja już powiem rodzicom, jak będą mieli jak uciekać, żeby uciekli. Na razie jest to bardzo jakby niemożliwe podróżować nawet z zachodu brzegu Jordanii, bo wszystko jest zamknięte, jest niebezpieczne drogi, więc na razie jeszcze nie mają nijak, ale też cały czas mówię do rodziców, do brata, że jak będą mieli okazję, żeby uciekać, niech uciekają, bo już dostaną jakiś list.
Ulotki. Osadnicy izraelscy rozrzucili ulotki na zachodnim brzegu Jordanu, mówiące Palestyńczykom, że mają się stamtąd wynosić, ponieważ ta ziemia nie należy do nich, tylko do Izraela, i że mają udać się pieszo do Jordanii.
Czy mają ostatnią szansę, żeby trafić do Jordanii, bo jak nie, zostaną zabite.
Tak.
Po prostu są ulotki, które dają na samochody, rzucają na, wiesz, do miasta. I no, wiemy, że oni są, mają wszystkie mają duże broń, są, mają zawsze wsparcie od izraelskie militarne, więc przeciwko nim nie można nic zrobić.
Nawet izraelskie organizacje takie pokojowe nazywają to pogromami. Także w Polsce były pogromy organizowane, to słowo znamy z ataków na Żydów, a teraz osadnicy izraelscy, Żydzi atakują Palestyńczyków i organizują właśnie takie pogromy.
To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, gdzie mieliby udać się, bo tutaj Państwo wspomnieli o Jordanii, ale czy Palestyńczycy mogą liczyć jeszcze na jakieś sojusze w świecie arabskim, jak Państwo uważacie? No i też w ogóle, czy ta propaganda, która już się teraz odbywa, czyli jeżeli są rozrzucane ulotki, jeżeli pojawiają się takie hasła o tym, że mają opuścić swoje domy, że to jest ostatnia szansa, czy Palestyńczycy, czy to trafia do Palestyńczyków, czy oni faktycznie się boją i wiecie Państwo, macie takie informacje, może część osób się już wyprowadza, ucieka też.
Ogólnie jest to jeszcze niemożliwe, bo granice są kontrolowane przez Izrael, póki są granice, ulice są zamknięte. Na przykład granica z Jordanią jest tylko jedna w Jericho i miasta Jericho jest cało zablokowane, więc nie ma wejścia nawet do Jericho, żeby iść do tej granicy, a granica jest prawie cały czas zamknięta, on otwiera jak się od czasu do czasu, puszcza takie kilka osób, jeżeli ktoś ma coś ważnego albo jakieś do szpitala do Jordanii, albo ktoś ma jakieś poznajomości, coś załatwi, ale ogólnie granice są zamknięte przez Izrael. To samo, co się dzieje w Gazie, więc...
Że to jest nawoływanie do ewakuacji bez możliwości ewakuacji.
Takie trochę, żeby straszyć ludzi, tak? Tylko ja też myślę, że żyjąc w tej wojnie już 75 lat, niektórzy ludzie już mają to jakieś, jakby mówisz, brzydko mówisz, w nosie. Także oni stwierdzą, że lepiej umrzeć tutaj w Palestynie, niż być uchodźcem gdzieś na jakieś inne miejsce na świecie. Ja jeszcze chciałem jedna rzecz dodać tutaj, co się dzieje ogólnie, patrząc na to globalne. Ja myślę, że to, co się dzieje teraz, to nie jest przypadek. To nie jest po prostu akcja, reakcja tak na szybko. To jest coś, które było planowane według mnie od dawna, patrząc na ostatnie 20 lat. Nawet ten cała reakcja Europa była przygotowana, tak? Bo jest duże, teraz w Europie jest duży problem z uchodźcami. I tam problem z uchodźcami, on został stworzony. On, tego nie było 20 lat temu. On został stworzony przez Izrael, przez Amerykę, przez Europę, jak stworzyli te wojny w Iraku, w Syrii, w Libii, bo przed tych wojen to nie było aż tak dużo uchodźców, które uciekli do Europy. Ludzie siedzieli w swoich krajach na spokoju. A ludzie zdążyli zapomnieć, że ta wojna w Iraku to była niezasadna. Bo wtedy Ameryka mówiła, że mieli armę nuklearną, które nie było. Nikt ich nie ukrył, ale jednak już zabili cały kraj. To samo się działo w Syrii, to samo się działo w Libii. I to było tak stworzone, żeby jakby stworzyć wśród ludzi w Europie nienawiść do ludzi z Bliski Wschód. I to był taki plan, żeby teraz jak Izrael robi to, co robi, to dużo ludzi w Europie mają to gdzieś. Bo stwierdzi, że te ludzie w Bliski Wschód to są zwierzę, to nie są ludzie, ich umierają. I to była taka propaganda planowana przez lat z dużo cierpliwości, żeby dążyć do tego, że teraz można ich zabić, a nikt na to prawie nie reaguje, politycy nawet się zgodzą i ludzie mówią, dobra, okej, no bo jak ich nie zabijamy, tam zaraz przyjeżdżają tutaj do nas. Więc to też jakby dużo teraz mówią, a Hamas to ISIS, Hamas to ISIS. Według mnie to jest bardzo nieprawda. Tak, Hamas i ISIS mają nic wspólnego. Przede wszystkim ISIS walczy, Hamas walczy tylko przeciwko Izrael. Nie robił żadnego zamachu, żadnego ataku poza Palestynę, bo im nie interesuje, co się dzieje poza naszej granicą. Ona ma walkę z okupantem, który jest Izrael. Więc tutaj nie ma co porównania. A jeżeli mówimy o ISIS, tak naprawdę ISIS zabił dużo więcej muzułmanów i Arabów niż Izraelczyków i Żydów. Więc ja nie widzę, jak to, że ISIS jest niebezpiecznym dla Izraela.
Tak, to chodziło pewnie o podobny model działania, jeżeli chodzi po prostu o takie ataki terrorystyczne, bo czy to ataki na cywilów w Gazie, czyli zrzucanie na przykład bomb na szpitale jest absolutnie aktem terrorystycznym, ale tak z takim samym aktem jest wejście na festiwal muzyczny i podrzynanie gardła ludziom, a także obywatelom na tam całego świata. Bo tu nie
właśnie, o to mówiłem od początku, że to odcinanie gardła ludziom, to też jest, jeżeli w wiadomości mówili, że ludzie z Hamasu strzelali na 1500 osób, to jest jedna wiadomość. Jeżeli mówili, że zabili dzieci, że zaczynili gardło, to jest inny sposób. Dlatego mówię, że Izrael nie pokazał żadnego dowodu na tych, to, że ludzie umarli, zostali zabite, to wiadomo, tylko w jaki sposób to jest propaganda według mnie izraelska, bo nawet ta pani, starsza pani z Izraelu, która została dopuszczona przez Hamas, jak był wywiad z nią na CNN na żywo, ona powiedziała, że była bardzo fajnie traktowana, że dostała wszystko, leki na czas, mieli opieka medyczna cały czas i ona i wszystkie, które są teraz w jakby hostages, myślisz hostages?
Zakładnicy
o Hamasu, więc to akurat okryło druga strona, ale też trzeba pamiętać, że od początku roku przed 6 października Izrael zabiło 600 cywilów wśród Palestyńczyków. Między tych 600 cywilów to jest 40 dzieci. Zostało zabite w terenie palestyńskim tylko w tym roku. A jednak Nie było to ciekawe, póki nie zostały zabite też Izraelczyków.
Tak,
więc
to jest właśnie smutne i to powiedział też jeden z oficjeli Izraela, że Palestyńczycy przesadzają, bo przecież są do tego przyzwyczajeni. Także Palestyńczycy są przyzwyczajeni do tego, że ich dzieci są porywane i znajdują się w izraelskich więzieniach. To ja za UNICEF-em to można sprawdzić na stronie UNICEF-u, ile tych dzieci w więzieniach izraelskich się znajduje. Ciocia mojego męża została kilka lat temu porwana przez właśnie taką bojówkę izraelską przez 30 dni. Rodzina nie wiedziała, co się z nią dzieje. I po prostu Palestyńczycy są do tego przyzwyczajeni. No ale czas też, żeby świat też się o tym dowiedział i żeby powiedział stop i żeby wszystkie osoby, które są winne tym zbrodniom, zostały osądzone. Mamy narzędzia do tego. Po wojnach mamy prawo międzynarodowe, mamy konwencję genewską, mamy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Władze autonomii palestyńskiej bardzo się starają o to, żeby Trybunał w Hadze osądził zbrodnie wojenne popełnione zarówno przez Hamas, jak i Izrael. Natomiast sprzeciwia się temu Izrael, twierdząc, że Trybunał, który został powołany, żeby osądzić zbrodnie przeciwko Holokaust, przeciwko zagładzie Żydów, nie może teraz działać przeciwko Żydom, że to jest, że Trybunał jest że to jest antysemityzm.
I mamy też
Netanyahu, Trybunał działa tak, że nie sądzi państwa, ale sądzi osoby indywidualne, dlatego premier Izraela Netanyahu boi się, że może za takiego zbrodniarza wojennego zostać uznany i trafić do więzienia.
Na temat samej polityki wewnętrznej Izraela myślę, że zrobimy zupełnie taki odrębny odcinek, bo to już też to są powiązane sprawy, ale to już zupełnie na inną rozmowę. No, mamy też takie głosy, jak państwa głosy, jak głosy Palestyńczyków, też demonstracje, które pojawiają się w różnych miejscach na świecie i być może przy tej okazji, tak przykrej, tak trudnej, faktycznie ten palestyński głos zostanie bardziej dostrzeżony. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za czas,
Pani, za odpowiedź.
Dziękujemy.
Prywatną pani Michalina i pan Tamer Rishmawi byli moimi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.